Tak, i to się jak najbardziej zdarza. Jak sobie popatrzymy właśnie na tą ostatnią sytuację w Afganistanie, no to ci talibowie powstali w ten sposób, że po prostu jeden mułła, czyli taki odpowiednik właśnie bliskiego proboszcza, stwierdził, że sobie skrzyknie swoich uczniów tutaj szkoły koranicznej i będą wszystkich uczyć, jak to tak naprawdę było pomyślane. No i zebrała się bardzo duża grupa bardzo kiepsko wykształconych osób, które miały dostęp do broni i z czasem dostały dostęp do dużych pieniędzy. No i zaczęły się problemy, no bo właśnie oni mieli swoją interpretację islamu.
W dzisiejszych czasach nie każdy ma dobry gust. Cieszę się, że ty go masz i słuchasz najlepszego podcastu w Polsce. Za chwilę poleci muzyczka, a później zaczyna się rozmowa. Miłego słuchania. Siema, dzisiaj jest ze mną Anna Wilczyńska, współzałożycielka Salam Lab. Nie będę przedłużał ze swojej strony i oddam od razu głos Annie. Jakbyś mogła powiedzieć, czym się zajmujesz, jakąś taką krótką historię tego, co ostatnio robiliście.
Cześć Przemku i cześć wszystkim, którzy nas słuchają. Jestem Ania, jestem arabistką i islamistką. To pierwsze wydaje się dosyć jasne, to znaczy, że zajmuję się po prostu Arabami, językiem arabskim między innymi, a to drugie oznacza, że zajmuję się islamem. W 2016 roku razem z Karolem Wilczyńskim założyliśmy taką inicjatywę, wtedy jeszcze islamista, a od niedawna nazywamy się Salam Lab i razem już teraz z zespołem, z grupą ludzi tworzymy taką inicjatywę gdzieś na pograniczu edukacji, takiej świadomości społecznej, edukacji globalnej. Podajemy różnego rodzaju informacje, głównie z Bliskiego Wschodu i związane gdzieś tam z międzykulturowością, z wielokulturowością, też z konfliktami. Staramy się to robić w takim nurcie dziennikarstwa pokoju, czyli takiego, który zwraca uwagę na rozwiązania, a nie na problemy. I próbuje gdzieś tam znajdować taki złoty środek pomiędzy atrakcyjnością informacji, no bo jednak to jest ważne, żebyśmy wszyscy chcieli być poinformowani i żeby znajdować taką zachętę dla ludzi, żeby byli świadomi i poinformowani o tym, co się dzieje na świecie. A no między takim jakimś tanim wejciarstwem, czyli podkręcaniem tematów po to, żeby się klikały. Więc to jest mniej więcej tak to, jest. Co robię. Gdzieś tam obok całej tej działalności jest taka strona aktywistyczno, powiedzmy sobie, prawna mojej pracy, bo ja współpracuję z Centrum Pomocy Prawnej imienia Haliny Nić w Krakowie i to jest takie miejsce, które zajmuje się pomocą prawną osobom w procedurze uchodźczej. Czyli takim, które ubiegają się o status uchodźcy albo jakąś inną ochronę w Polsce. I ja spotkam się z osobami właśnie, które mówią po arabsku. Najczęściej tylko po arabsku i w żadnym innym języku. Asystuję też trochę Straży Granicznej właśnie przy takich spotkaniach z cudzoziemcami, którzy mówią po arabsku wyłącznie. Szkolę też Straż Graniczną, policję, prawników, nauczycieli. Spotykam się z ludźmi w szkołach. No i gadamy sobie o tym całym zamieszaniu, które mamy. Związanym i tak. Z granicami, z migracjami, a też z islamem.
Okej, to co mnie zaciekawiło od razu, to mówisz, że spotykasz się z ludźmi na granicach, czyli rozumiem, że to są jacyś imigranci, prawdopodobnie nielegalni, którzy zostają tam zatrzymani, czy jak to wygląda?
Znaczy ja kiedy pojawiam się na granicy, to najczęściej nie wiem do końca, z kim mam do czynienia. Znaczy mnie Straż Graniczna jako tłumacza zaprasza do współpracy w momencie, kiedy z różnych powodów osoba zostaje zatrzymana. Najczęściej już jest w placówce Straży Granicznej. Ja jestem z Krakowa, więc to jest najczęściej w porcie lotniczym na Balicach. No i próbujemy się dowiedzieć, co się stało. No bo dopóki nie ma tłumacza na miejscu, no to Straż Graniczna identyfikuje jakiś problem, ale żeby tak naprawdę się dowiedzieć, co się w życiu tego człowieka wydarzyło, że ma na granicy jakiś potencjalny konflikt, no to potrzebny jest tłumacz. I właśnie w takiej sytuacji ja się pojawiam i wtedy się dowiadujemy. Zdarza się, że są to osoby, które po prostu no, stały się, padły ofiarą jakiejś pomyłki, czy to swojej, czy kogoś innego. Albo jest jakieś zamieszanie w związku z dokumentami tej osoby. Nie zawsze jest to sytuacja nielegalnego przekroczenia granicy, czy próby nielegalnego przekroczenia granicy, ale takie oczywiście też się zdarzają. Bardzo rzadko, ale zdarzają się cudzoziemcy, którzy na przykład mają zakupiony gdzieś dowód tożsamości, który nie jest ich dowodem tożsamości, nie potrafią potwierdzić swojej tożsamości w sposób wystarczający do przekroczenia granicy. Albo na przykład właśnie pojawiają się w porcie lotniczym i chcą zadeklarować to, że będą się starać o status uchodźcy, czyli proszą o schronienie w Polsce. W takiej sytuacji też tłumacz właśnie arabsko-polski im się przydaje, żeby mogli tę potrzebę wypowiedzieć.
Okej, okay, czyli na czym polega ten status uchodźca? Bo to jest coś, z czym się wcześniej nie spotkałem. Czyli ktoś przylatuje do Polski i może się starać o to, żeby dostać jakieś uprawnienie, które pozwala mu zostać na terenie Polski, i co się dalej dzieje?
Tak jest, więc właściwie każda osoba, która doświadcza w swoim życiu uzasadnionej obawy przed prześladowaniem, może przekroczyć w dowolny sposób granice naszego państwa i poprosić tutaj o ochronę. To są najczęściej takie sytuacje, w których ktoś pochodzi z państwa, gdzie jego prawa nie są chronione. Czyli ma taką pewność, że jeżeli mu się coś w tym kraju przydarzy i że to coś się przydarzy w najbliższym czasie, to jego państwo nie będzie w stanie go ochronić. Mhm. Najczęściej są to osoby z takich krajów, gdzie prawa człowieka są łamane, gdzie jest jakiś konflikt zbrojny, tak samo gdzie jest jakaś skrajna sytuacja klimatyczna, jakieś zagrożenie związane właśnie z sytuacją pogodową. Ale to mogą być też osoby, które przybywają z krajów, gdzie jest skomplikowana sytuacja polityczna, gdzie jest jakieś polityczne prześladowanie. Więc to nie zawsze jest tak, że to są osoby uciekające przed wojną. Czasami to są osoby, które przybywają z krajów, które nam się wydają zupełnie takie przeciętne, a nawet w miarę pokojowe. Natomiast ich indywidualna sytuacja sprawia, że albo są prześladowani przez kogoś, albo są prześladowani przez własne państwo, albo no, mają tą uzasadnioną obawę, że ktoś będzie ich niebawem prześladował. Czyli no to nie jest tak, że powiedzmy w Iraku czy w Syrii to państwo islamskie musi ci zapukać do drzwi i musisz tych ludzi widzieć, żeby móc uciekać i się ubiegać o ochronę za granicą. Wystarczy, że wiesz, że oni mogą po ciebie przyjść. Masz tą uzasadnioną obawę przed tym prześladowaniem. No więc takie osoby mogą w dowolny sposób właśnie przekroczyć granicę do Polski na podstawie konwencji genewskiej z 1951 roku, ubiegać się o ochronę w Polsce, czyli o prawo do mieszkania tutaj, do pracowania tutaj, do różnych świadczeń na czas, dopóki ta obawa przed prześladowaniem nie ustanie.
Okej, z tego co... Nie oglądam telewizji, ale z tego, co słyszałem i z tego, co też widziałem u ciebie na Facebooku, to na granicy polsko-białoruskiej są jakieś kłopoty, jeśli chodzi o przekraczanie tej granicy, więc od razu jak o tym rozmawiamy, jestem ciekawy, jak to wygląda w praktyce, że ci te osoby przyjeżdżają do Polski i chcą się ubiegać o te prawa, natomiast to chyba nie do końca jest tak, że zawsze mają taką możliwość, co?
No niestety od wielu już lat tak naprawdę cudzoziemcy mają znacznie utrudnione przekraczanie granicy między Polską a Białorusią, szczególnie w sytuacji, kiedy chcą się ubiegać właśnie o ochronę. Już od lat mamy taką sytuację, że osoby z paszportami rosyjskimi próbują przekraczać granicę między Polską a Białorusią i często już nawet po polsku mówią, że przybywamy do waszego kraju, żebyście nas ochronili, chcemy złożyć wniosek o status uchodźcy. A mimo to od lat miała miejsce taka sytuacja, że te osoby są odsyłane, co jest zupełnie niezgodne z prawem. Często te osoby już zgłaszają się z polskimi prawnikami i proszą o taką ochronę, ale na przykład ich wniosek o status uchodźcy na ich oczach bywa podarty przez naszych strażników granicznych. To jest oczywiście działanie skrajnie niezgodne z prawem. Od kilku tygodni mamy taką sytuację, że wiele osób przybywa na Białoruś, bo Aleksander Łukaszenka ma taką praktykę od jakiegoś czasu, że organizuje specjalnie loty na przykład z Iraku na Białoruś po to, żeby jak największa liczba osób, które potencjalnie będą się ubiegać o azyl w Europie, przekraczała granicę między Białorusią a Polską. No robi to po to, żeby wywrzeć jakąś presję na Polskę, żeby się nie wtrącała w sprawy wewnętrzne Białorusi, po to, żeby nas skutecznie zająć przed ingerowaniem właśnie czy ubieganiem się o ochronę praw człowieka na Białorusi. No okay. I faktycznie tak się dzieje, że osoby z Iraku, z Afganistanu wsiadają do samolotów na Bliskim Wschodzie, dolatują do Mińska i zgłaszają się na granicę polsko-białoruską. No i mają prawo do tego, żeby ubiegać się o ochronę. Nasza Straż Graniczna wszystko, co ma zrobić, to przyjąć od nich ten wniosek, czy tą deklarację, że chcą się ubiegać o ochronę w Polsce. I takie osoby powinny trafić do ośrodka dla cudzoziemców i oczekiwać na rozpatrzenie tej sprawy o azyl w sądzie, bo to się sądowo odbywa. Więc to nie jest tak, że tutaj strażnik decyduje, czy ktoś ma prawo, czy nie ma, tylko sprawa idzie do sądu, jest cały proces jakby prawny. No to chwilę trwa i te procesy są bardzo trudne i męczące, bo całą właściwie historię życia tego człowieka trzeba prześledzić, żeby stwierdzić, czy ma prawo u nas zostać, czy nie. Natomiast u nas na granicy odbywa się to tak, że te osoby są przetrzymywane na takim pasie trochę ziemi niczyjej pomiędzy Polską a Białorusią. Białoruś wypycha ich do Polski. Polscy pogranicznicy, a od niedawna także wojsko, próbuje ich utrzymać na tym niczyim pasie, czy nawet pozwala im przekraczać, powiedzmy, granicę do Polski, ale nie pozwala im składać tych wniosków o status uchodźcy. Nie pozwala im się ubiegać o jakieś schronienie, tylko mieliśmy taką sytuację przez szereg dni, że około 30 osób spało na trawie przez 2-3 tygodnie bez dostępu do jakichś sanitariatów, z taką doraźną pomocą, jeżeli chodzi o jakieś żywność, leki i tak dalej. No więc sytuacja tak nabierała znamion kryzysu, bo jedna i druga strona się upierała, że to właściwie nie jest nasza sprawa, że ci ludzie tutaj są. No ale jest, nie da się ukryć, że jest. I że trochę sobie pogrywamy właśnie ludzkim życiem, próbując gdzieś tam rozegrać jakieś interesy polityczne między Białorusią a Polską. Używamy do tego ludzi, no, którzy mają prawo się zgłosić o ochronę tutaj. Czy tą ochronę ostatecznie by dostali, czy nie, to jest to trochę inna sprawa, bo o tym decyduje polski sąd i jest cała procedura, żeby to ustalić, czy te osoby mogą zostać, czy nie. Natomiast nawet tego wniosku przez długi czas nie pozwala na im złożyć.
I jeśli taki wniosek zostanie odrzucony, to ta osoba jest zmuszona do powrotu do swojego kraju?
Ma jeszcze możliwość odwołania się, no bo tak jak w każdej jednej sprawie w polskim sądzie jest możliwość odwołania. Jeżeli to odwołanie nic nie da, to wtedy no, uruchamia się taką procedurę wydalenia cudzoziemca, jak to się mówi w Unii Europejskiej, czyli po naszemu deportacyjną. No i teraz nie wszystkich da się deportować. Znaczy są kraje, do których wysoce niehumanitarnie jest zawracać ludzi. W tym momencie Afganistan jest takim miejscem, gdzie nie jesteśmy w stanie przewidzieć, co się z tymi ludźmi stanie, kiedy wrócą. A czy to tak mówię, dyplomatycznie nie jesteśmy w stanie, bardzo często jesteśmy w stanie przewidzieć. Jeżeli chodzi o rząd talibów, który mamy od 15 sierpnia, to jesteśmy w stanie przewidzieć, co się stanie z tymi ludźmi, tylko że trochę nie chcemy brać za to odpowiedzialności. Natomiast no, deportacja wymaga też tego, żeby współpracowały dwa kraje. To znaczy nie możemy sobie kogoś odesłać i co człowiek do siebie do domu, tylko musi być faktycznie urzędnik z tej drugiej strony, z tego drugiego kraju, który faktycznie tych ludzi gdzieś na lotnisku, na granicy odbierze i potwierdzi, że oni do domu wrócili.
Musi być komunikacja pomiędzy państwami.
Tak, musi być. Jeżeli nie jesteśmy w stanie takiej komunikacji ustalić, czy z politycznych powodów, czy z powodu konfliktów zbrojnych, czy po prostu wiemy, że ten rząd drugiego kraju ma tyle za uszami, że nie chcemy z nimi współpracować w żaden sposób, wtedy nie możemy takiej osoby odesłać. No bo to już mamy trochę ludzkie życie na sumieniu. Nie wiemy, co się z taką osobą do końca stanie. Więc taka osoba zostaje trochę w zawieszeniu. Bo nie może do końca zostać, nie może do końca wrócić, ma taki nieuregulowany status prawny. Najczęściej takim osobom wtedy na jakiś czas określony, czy do rozwiązania tej sprawy, no jednak pozwala się zostać, no bo co innego możemy zrobić. I tak już tu są, a zawrócić ich nie zawrócimy. No i wtedy dostają jakieś częściowe uprawnienia, czyli na przykład mogą się ubiegać o pozwolenie, o pracę, tak żeby się samodzielnie utrzymać. Często mogą się ubiegać o gdzieś tam samodzielne zamieszkanie poza ośrodkiem, no tak żeby jednak umożliwić tym ludziom jakieś w miarę normalne życie, ale często też pozostają pod kontrolą Straży Granicznej. Znaczy na przykład muszą się zgłaszać do jakiejś placówki straży co jakiś czas, tak żebyśmy mogli stwierdzić, że te osoby gdzieś nie przekroczyły granicy w nieuregulowany sposób. Tak, żebyśmy wiedzieli, gdzie te osoby mniej więcej są, co się z nimi dzieje.
Wiesz co, jedna rzecz, na którą się zastanawiam, to prawo, o którym mówisz, że każdy, kto czuje się zagrożony w swoim kraju, może przekroczyć granicę, ubiegać się o ten status uchodźca. Brzmi dobrze, jeśli tych osób jest jakaś ograniczona ilość, taka, którą dane państwo jest w stanie przyjąć i kolokwialnie mówiąc przerobić. Zastanawiam się, jak to wygląda, kiedy tych uchodźców jest naprawdę dużo, czyli jest po prostu państwo nie jest kompletnie przygotowane na to, żeby przyjąć daną ilość uchodźców. Co się wtedy dzieje?
No mieliśmy taką sytuację na przełomie 15-16 roku, gdzie tych osób faktycznie zgłaszało się bardzo dużo. I to nawet nie był ten problem, że nie wiem, nasze rynki pracy w Europie nie były w stanie wchłonąć takiej ilości nowych pracowników. Tylko po prostu administracja bardzo dużo czasu potrzebowała, żeby przetworzyć te wszystkie wnioski. Bo tak jak mówiłam, te procedury o status uchodźcy często są bardzo, bardzo długie. W teorii powinny trwać do pół roku. A rekordzistę, o którym słyszałam w Polsce, 21 miesięcy w ośrodku zamkniętym i sprawa nie została rozwiązana. No bo często to są bardzo skomplikowane rzeczy. Nie wiem, są osoby, które straciły absolutnie wszystko, łącznie ze wszystkimi dokumentami. Ich rodziny zostały albo na miejscu, albo no, zginęły gdzieś po drodze, albo w tym kraju pochodzenia. I często nie ma świadków i możliwości potwierdzenia, że ta osoba faktycznie jest tym, za kogo się podaje. Więc te procesy mogą trwać bardzo, bardzo długo. No i te urzędy się korkują ostatecznie. Były przez ostatnie lata różne próby, żeby to usprawnić, ale to chyba właśnie sama ta administracyjna część jest najtrudniejsza. Bo jeżeli chodzi o jakieś zamieszkanie tych osób, czy właśnie wchłonięcie ich przez rynek pracy, to ostatnie lata pokazały, że naprawdę nie jest tak źle. Że wiele ludzi wciąż jest potrzebnych do pracy, a też dużo organizacji po prostu gdzieś tam ludzi dobrej woli no, bardzo pomagało w tym, żeby zapewnić jakieś podstawowe przynajmniej zamieszkanie i utrzymanie takim osobom. To się oczywiście wiąże z różnymi problemami, no bo wiadomo, że duże grupy osób, które przybywają z krajów, gdzie jest jakieś prześladowanie, mogą mieć jakieś problemy psychiczne, z którymi nie jesteśmy w stanie sobie poradzić od tak. No nie ma co ukrywać, że w dużej grupie osób zawsze mogą się znaleźć jakieś osoby, które będą powodowały jakieś problemy społeczne, czy będą wchodziły w konflikt z prawem. Takich sytuacji nie jesteśmy w stanie przewidzieć. No i takie ryzyko jakichś problemów, czy po prostu problemów integracyjnych zawsze jest. I te problemy zawsze wychodzą. To jest jakieś ryzyko i jakieś wyzwanie, które zawsze się wiąże z migracjami.
I chyba też problem jest z taką kulturową adaptacją, bo ludzie, którzy wierzą w islam, są dość mocno, nie wiem, czy dobrym słowem jest inni, ale jakby ich kultura się różni od naszej i kiedy oni wchodzą do naszej kultury, myślę, że to też jest dla nich taki szok, zarówno dla nich, jak i dla ludzi z Polski, żeby współżyć z takimi ludźmi. Dobrze myślę?
Jest bardzo różnie, no bo wyznawców islamu na świecie jest ponad 1,5 miliarda, to jest strasznie dużo ludzi i oni nie są wszyscy tacy sami. Większość muzułmanów, która dociera do Polski, to są, tak jak mówiłam, te osoby z paszportami z Rosji. To są głównie Czeczeni. Więc oni naszą kulturę znają. Oni posługują się językiem rosyjskim doskonale, więc nauczenie się polskiego dla nich, czy zrozumienie naszej kultury, naszych obyczajów nie jest dużym problemem. Oczywiście co innego, jeżeli przybywa osoba, nie wiem, z Afganistanu, czy z Iraku, czy z Syrii, no to potrzebuje trochę czasu, żeby się w tej przestrzeni odnaleźć, żeby się dowiedzieć, w jaki sposób się komunikujemy, żeby poznać różne tradycje. No i dlatego dla tej społeczności przyjmującej jasne, to też może być trudne. Sama jakby taka wizualna warstwa, to, że rozpoznajemy od razu takiego cudzoziemca na ulicy, no dla wielu osób jest gdzieś tam niepokojące, więc to prawda, no musimy się gdzieś tam spotkać pośrodku i no niestety ten proces integracyjny się nie uda tylko kiedy stara się jedna strona. Czyli jeżeli my jako przyjmujący będziemy próbować robić wszystko i tworzyć programy, jakieś możliwości, żeby te osoby się jakoś zintegrowały, no to bez ich współpracy się to nie uda. No i z drugiej strony jest tak samo. Te osoby mogą stawać na rękach, żeby być bardziej polscy niż Polacy, a no bez jakiegoś naszego udziału i zaangażowania to na nic się nam zda.
Tak, tym bardziej, że Polacy są dość zamkniętym narodem, więc to nie tak łatwo się z nami dogadać i zasymilować. Zastanawiam się, czemu akurat Czeczeni. Czy ty wiesz, co tam się dzieje, że to akurat oni próbują najczęściej przekraczać tę granicę?
To jest taki zapomniany trochę konflikt. Czeczeni to jest taka grupa etniczna, trzeba by powiedzieć, narodowościowa na terenie Rosji, która no już od bardzo, bardzo dawna ubiega się o samostanowienie. No a Rosja im za żadne skarby nie chce tego umożliwić. I było już kilka takich mniejszych, powiedzmy sobie, konfliktów pomiędzy Czeczenami a no, trzeba by powiedzieć, rządem rosyjskim, który nie chce jakby umożliwić im tej samodzielności. W tym momencie to wygląda tak, że tworzą się różne grupy, które gdzieś tam próbują walczyć o tą czeczeńską niezależność, ale trochę nie mają żadnych szans w walce z tym aparatem państwa. Więc od lat już jest tak, że Czeczeni są na siłę wtłaczani do rosyjskiej armii i często wysyłani na front w miejsca, gdzie nie chcą być. Na przykład do Syrii, czy właśnie tam, gdzie Rosja ma jakąś swoją militarną obecność. No i też osoby z czeczeńskim pochodzeniem są na terenie Rosji właśnie w związku z tym prześladowane, bo domniemuje się, że to są ci wywrotowcy, którzy będą tutaj próbowali sobie stworzyć jakieś własne państwa albo jakieś własne struktury w ramach Rosji. Więc często jakieś ich organizacje są kasowane, ich aktywiści polityczni właśnie są zamykani, prześladowani. Nawet jeżeli ktoś ma gdzieś w rodzinie kogoś bardziej społecznie zaangażowanego, to może być na celowniku władz, więc często Czeczeni ubiegają się o to, żeby właśnie otrzymać ochronę. Drugim problemem jest to, że na terenie Czeczenii jest bardzo duży problem ze wstrząsem pourazowym, bo ci mężczyźni, którzy są wciskani na siłę do rosyjskiej armii, potem uczestniczą w konfliktach, często w takich, w których nie chcą uczestniczyć, potem wracają do domów mocno straumatyzowani. To często skutkuje przemocą domową wobec kobiet, wobec dzieci. Więc w Polsce mamy taką sytuację, że to najczęściej kobiety z dziećmi uciekają. Częściowo przed tym prześladowaniem politycznym, a częściowo też przed prześladowaniem ze strony swoich tam partnerów, mężów, rodzin. Kultura czeczeńska jest też bardzo tradycyjna. Tam na przykład zakłada się, że dzieci z małżeństwa są właściwie własnością ojca, czy też rodziny ojca, więc matka na przykład nie ma prawa ich zabrać i uciec za granicę, więc takie kobiety potem też przez lata się obawiają, że ten mąż czy jego rodzina odnajdą je tutaj w Polsce, więc to jest też taki rodzaj prześladowania, przed którym osoby z Czeczenii uciekają. I takich właśnie niepełnych rodzin, matek z dziećmi, które tutaj w Polsce są, od lat mamy stały napływ. To jest taki stały trend migracyjny, który w Polsce mamy.
Okej, brzmi to strasznie. Wstrząs pourazowy to jest to PTSD, jeśli dobrze rozumiem, tak?
Tak jest, to jest wstrząs pourazowy.
Nie znałem tego. Okej. I jeśli chodzi o tych ludzi z Czeczenów, to jesteś wzywana również na granicę ze względu na ich wyznanie? Bo oni rozumieją, że nie mówią po arabsku.
Oni nie mówią po arabsku, oni mówią, zawsze mówią po czeczeńsku i też zawsze mówią po rosyjsku, bo są obywatelami Rosji właśnie. Tu na granicy już nie, bo tu przychodzi albo tłumacz rosyjsko-polski, albo czeczeńsko-polski, jeżeli jest taka możliwość. Więc tutaj z porozumieniem się nie ma większego problemu. Takich tłumaczy jest w Polsce dużo i Straż Graniczna ma do nich dostęp. Natomiast z Czeczenami mam kontakt w momencie, kiedy już są na przykład w ośrodkach otwartych, czyli oczekują na procedurę. I mają różne potrzeby. Najczęściej takie po prostu integracyjne. Zgłaszają się też panie, które mają problemy z tym, że ich dzieci są prześladowane w szkole, ponieważ albo są muzułmanami, albo właśnie mają rosyjskie paszporty, albo po prostu nie mówią po polsku jeszcze i mają z tego powodu problemy. Też zdarza się podczas szkoleń właśnie ze strażnikami, że zgłaszają różne przypadki ciekawych sytuacji, które mają na przykład w ośrodkach, które są związane z tym, jakiego wyznania jest dany cudzoziemiec. Czy na przykład pytają, mamy muzułmanów w ośrodku i oni mówią, że teraz będą pościć. I co my mamy zrobić? My mamy na to procedurę, chcielibyśmy gdzieś tam uszanować ich wyznanie i trochę jesteśmy między młotem a kowadłem, bo tu cudzoziemiec jakby ma prawo do tego, żeby uszanować jego religię, a tu my mamy jakby konkretne wyznaczniki, nie możemy sobie pozwolić na to, że cudzoziemiec, który jest u nas w ośrodku, nie je. Bo to już ma jakby konkretne konsekwencje. Więc próbuję wtedy rozmawiać ze strażnikami, na czym polega ramadan, dlaczego te osoby odmawiają w tym czasie jedzenia. A z drugiej strony próbuję im też doradzić, w jaki sposób mogą porozmawiać z cudzoziemcami, żeby ich zachęcić do tego, żeby tego ramadanu akurat w tym momencie, kiedy są w ośrodku, nie praktykować. Bo mają taką możliwość, żeby ten okres postu odrobić, jeżeli pojawia się jakaś ważna sytuacja życiowa. przebywanie w ośrodku dla cudzoziemców w Polsce jest ważną sytuacją życiową, która myślę usprawiedliwia to, że można nie pościć w tym czasie. Po to, żeby sobie też trochę ułatwić życie w tym ośrodku i jednak współpracować z tymi służbami, od których no, gdzieś tam zależy to, co się z nami w przyszłości stanie. No więc takie mediacje w takich sytuacjach się zdarzają.
Jasne. I tu też się pokazuje fajnie to, co, o czym wcześniej mówiłaś, czyli to, że dwie strony muszą współpracować. Nie tylko jedna strona się nagina do drugiej, tylko i oni powinni spróbować zrezygnować z tego ramadamu i policjanci, czy ktokolwiek tam pracuje, też powinni spróbować się nagiąć. I jeśli chodzi o tą konkretną sytuację, to jakie rozwiązanie finalnie zostało zastosowane?
No tutaj jednak warto przynajmniej część tego ramadanu spróbować sobie zrobić później. I wiele cudzoziemców jak najbardziej rozumie to, że no to jest na tyle trudna sytuacja, że trochę nie ma możliwości. Zwłaszcza jeżeli ktoś jest w zamkniętym ośrodku, czyli w takim ośrodku, którego nie może opuszczać i który trochę ma jakby znamiona no, placówki karnej, mimo tego, że nie jest i że te osoby nie popełniły często żadnego przestępstwa, po prostu tam się znalazły w wyniku procedury takiej administracyjnej. Czyli nic nie zrobiły, żeby być w zamknięciu, a jednak często nasze władze się decydują na to, żeby pozostawiać osoby właśnie bez możliwości wychodzenia z ośrodka. Jak ktoś jest w ośrodku otwartym, no to już trochę jest inna sytuacja, bo też sam może zadbać gdzieś tam o swoje żywieniowe potrzeby. Może wyjść do sklepu, jak czegoś potrzebuje i tak dalej. Więc jakby jego żywienie nie polega w 100% na straży granicznej. Więc tutaj już możemy jakby rozmawiać i zobaczyć, jakie mamy po dwóch stronach możliwości. Jeżeli ktoś jest zamkniętym i właśnie w detencji, no to tutaj nie widzę możliwości, żeby faktycznie praktykować ten ramadan. Można spróbować to zrobić w inny sposób, można to zrobić w innym czasie. Islam na to pozwala, więc tutaj warto się zatroszczyć o tą prawną potrzebę w pierwszej kolejności.
Okej. Ja kiedyś pamiętam, że mówiłem mojej znajomej, że podczas ramadan... Mówi się ramadan czy ramadam?
Nie. Tak, nie jest na końcu.
Nie, ramadan. Myślałem, że ramadan polega na tym, że nie je się mięsa, natomiast ona szybko mnie sprostowała, że to nie do końca tylko na tym polega. Więc czy mogłabyś tak właściwie zrobić mi takie małe wprowadzenie do religii islamskiej i do tego całego ramadanu? Bo ja mam nauczyciela, to jest właściwie tak właściwie powód, dla którego cię zaprosiłem, bo mam nauczyciela, który jest wyznania islamskiego i dużo o tym rozmawiamy i bardzo mnie to ciekawi. Więc jeśli ty jesteś osobą, która rzeczywiście się tym zajmuje, to czy byś mogła zrobić mi i ludziom, którzy będą słuchali, takie bardzo basicowe wprowadzenie, na czym to polega i o co tak właściwie chodzi i jak to wygląda w porównaniu z religią, która jest w Polsce, czyli chrześcijańską głównie.
Okej, okay, spróbujemy sobie zrobić takie króciutkie wprowadzenie. I tu od razu dla wszystkich muzułmanów, którzy potencjalnie by nas słuchali, ja zupełnie rozumiem, że to jest dużo bardziej skomplikowane. Natomiast rozmawiamy na potrzeby jakby takiego absolutnego wprowadzenia, więc też miejcie wyrozumiałość, że mamy tutaj ograniczony czas i nie będziemy jakby w szczegółach się zagłębiać w absolutnie wszystko.
Tak, ja też rozumiem, że to jest trudne pytanie i że to nie tak łatwo z jakąś bardzo skomplikowaną ideę. To tak jakbyśmy mieli religię chrześcijańską określić, załóżmy w 5 minut opowiedzieć. To nie jest takie proste. Mam nadzieję, że wszyscy to wiedzą, natomiast taką ogólną ideę i tak fajnie by było przedstawić, moim zdaniem.
Jasne. No więc słuchajcie, no, muzułmanów na świecie mamy około 23% ludności. Czyli tak jak mówiłam, to jest ponad 1,5 miliarda ludzi. Więc trochę nie ma siły, żeby wszyscy robili tak samo i wierzyli dokładnie tak samo. Natomiast jest kilka takich absolutnie podstawowych rzeczy, w które każdy, żeby być muzułmaninem, musi wierzyć. I tu jakby nie ma już miejsca na jakieś kolosalne różnice. Są takie dogmaty, co do których muzułmanie zasadniczo mają zgodność. I najczęściej mówi się o takich 5 rzeczach, w które każdy muzułmanin musi wierzyć. Pierwsze to jest oczywiście wiara w jednego Boga. To nie będzie odkryciem, myślę, dla nikogo. Natomiast co tutaj jest ważne? Muzułmanie wierzą, że Bóg, czyli po arabsku Allah, tak jak najczęściej w Polsce określamy również Boga, w którego wierzą muzułmanie, przede wszystkim jest jeden. I to jest naczelna zasada w islamie, którą każdy muzułmanin wypowiadając wyznanie wiary powtarza często po kilka razy dziennie. Że nie ma Boga poza Bogiem jedynym, a Muhammad jest jego prorokiem. Muhammad zwany też Mahometem w Polsce. To jest zupełnie poprawne. No więc tak, najważniejsze jest to, że ten Bóg jest jeden. Czyli nie ma synów, nie ma braci, nie ma kolegów. Jest Bóg, kupa gruzu, tylko nic i dopiero ludzie. Więc nie ma nikogo oprócz niego. Nie ma koncepcji Syna Bożego i tak dalej, i tak dalej.
Właśnie, troszeczkę inaczej niż u nas, bo u nas jest Bóg, jest Matka Boska, jest Jezus, więc to jest troszeczkę bardziej złożone. Natomiast tam jest tylko jeden taki oficjalny Bóg.
Tak, i jakby nie ma tutaj żadnej innej możliwości. To jest też duży właśnie, no nie chcę powiedzieć konflikt, ale no jest duży zgrzyt właśnie pomiędzy chrześcijanami a muzułmanami w tej kwestii.
Okay.
Więc to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, wszyscy muzułmanie mają obowiązek wierzyć w tak zwany łańcuch proroków. Czyli nie tylko w tego jednego proroka Muhammada, zwanego w Polsce także Mahometem, którego rola była bardzo istotna, bo on kontaktował się z aniołem Gabrielem, znanym pewnie chrześcijanom, który przekazywał mu objawienie od Boga, on to objawienie przekazywał dalej. Muzułmanie uznają, że to był ostatni prorok, że po nim już nie będzie żadnego innego, natomiast, że wcześniej była tych proroków cała paczka. I teraz pewnie będzie to niespodzianką dla niektórych osób. Muzułmanie uznają, że i prorocy judaizmu, i prorocy chrześcijaństwa są gdzieś tam wspólnymi prorokami, ponieważ głosili wiarę w jednego Boga. Więc dla muzułmanów to jest zupełnie okej. Czyli na przykład muzułmanie uznają, że w ogóle pierwszym prorokiem był Adam, znany także jako pierwszy człowiek. Że na przykład ważnym prorokiem był Dawid. Znany czy z judaizmu, czy z chrześcijaństwa. Bardzo ważnym prorokiem jest Jezus. Także tych proroków tam jest.
Czyli w religii islamskiej jest Jezus?
Jasne, że jest. I jest bardzo ważną postacią. Muzułmanie mają ogromny szacunek do Jezusa.
To było dla mnie bardzo ciekawe, bo to było coś, co mi właśnie nauczyciel powiedział, że oni wyznają też całą tą teorię, jeśli chodziło o Adama i Ewę i raj, z tego, co zrozumiałem, z tego, co mi tłumaczył.
Tak,
sorry, ja jestem absolutnie nie w temacie, jestem też niewierzący, więc wybacz mi moje niskie zrozumienie. To mnie bardzo ciekawi i tego też nie wiedziałem. Czyli jest sporo nakładają się te religie, tak? Jeśli chodzi o islam i chrześcijaństwo.
No, muzułmanie gdzieś tam myślę, wierzą w to, że są pewnego rodzaju kontynuacją, jeżeli nie jakby taką poprawką tego, co było wcześniej, czyli chrześcijaństwa i judaizmu. Bo w związku z tym, że właśnie ten Muhammad, czyli Mahomet, jest uznawany za ostatniego proroka, czyli tego, który przyszedł trochę powiedzmy sobie poprawić błędy i powiedzieć, jak to ostatecznie ma być i jak to wszystko było zaplanowane. No to właśnie, trzecią rzeczą, która się z tym wiąże, a w którą muzułmanie mają obowiązek wierzyć, są święte księgi. I tutaj liczba mnoga nie jest przypadkowa. Bo tak jak pewnie wszyscy słyszeli, no muzułmanie mają swoją świętą księgę, czyli Koran. Natomiast mają też obowiązek uznawania częściowo tego, co jest w Starym Testamencie i tego, co jest w Ewangeliach. I stąd te święte księgi. I teraz, jak to się wiąże z tym, że islam jest trochę poprawką do tego, co było wcześniej? No bo w Koranie znajdziemy bardzo wiele historii, które znamy gdzieś tam ze Starego Testamentu, czy które znamy z Ewangelii. Jest na przykład ta historia stworzenia świata, historia pierwszych ludzi, to co mówiłeś. Pojawiają się wzmianki, nie wiem, o Abrahamie, o Mojżeszu, czyli o takich bardzo ważnych postaciach też dla chrześcijaństwa i judaizmu. Natomiast one się tam pojawiają z bardzo istotnymi różnicami. I to jest właśnie ta poprawka. Czyli na przykład pojawia się historia narodzin Jezusa. Pojawia się historia tego, że Jezus faktycznie żył, chodził, miał tych swoich uczniów, apostołów, głosił właśnie wiarę w jednego Boga. No ale z tą poprawką, że no nie umarł na krzyżu. I że nie jest Synem Bożym wcale. I teraz znowu, muzułmanin przeczyta Ewangelię, zgodzi się z dużą częścią, czyli na przykład z nauczaniem Jezusa, który mówi, że trzeba wierzyć w jednego Boga, modlić się i tam spełniać różne obowiązki, uczynki miłosierdzia i tak dalej. Natomiast absolutnie już się nie zgodzi z tym, że Jezus mówił o sobie, że był Synem Bożym i absolutnie nie zgodzi się z tym, że Jezus umarł na krzyżu po to, żeby tam zbawiać ludzi, tak jak chrześcijanie wierzą. Tak jest, więc tej koncepcji w ogóle nie ma. No więc pod tym względem jakby muzułmanie wierzą, że są troszkę poprawką do tego, co było wcześniej.
Czyli mówisz wcześniej, czyli religia muzułmańska powstała po chrześcijaństwie?
W takiej ustrukturyzowanej formie tak, bo Muhammad, czyli Mahomet, urodził się, no szacuje się pod koniec VI wieku naszej ery. Bo znowu, nie wiemy do końca, kiedy się urodził. Bo to taki moment, że nie wiadomo. On się urodził też jakby w takim kawałku świata, znaczy wtedy to akurat wszędzie pismo to była umiejętność jakby tylko elit i ludzi bardzo bogatych. Więc też jakby mamy stosunkowo niewiele dowodów historycznych na to, kiedy on się tak naprawdę urodził. Są jakieś podania, które właśnie mówią, że tak 500 z grubym hakiem. Natomiast to są wszystko takie szacunki. Wiemy na pewno, że się urodził w Mekce, czyli na terenie dzisiejszej Arabii Saudyjskiej. Jakby dalszą historię jego życia, zwłaszcza od momentu, kiedy już doznawał tych objawień, do momentu, kiedy umarł, to już mamy z grubsza udokumentowane i wiemy, co się z gościem działo mniej więcej w tym czasie, kiedy żył. No i właśnie, wiemy też, że no, że tak jak każdy jeden człowiek umarł, wiemy, gdzie był pochowany, to miejsce jest dzisiaj miejscem pielgrzymkowym. To jest Medyna, znowu na terenie Arabii Saudyjskiej, bardzo słynne miasto, tam muzułmanie również pielgrzymują. No i to się też wiąże z tym, co mówiłam o tym, że muzułmanie wierzą właśnie w ten łańcuch proroków. Bo muzułmanie uznają, że prorocy no, byli ludźmi trochę tak jak wszyscy. Mieli tą możliwość jakby kontaktowania się z Bogiem pośrednio lub bezpośrednio, ale ostatecznie byli tylko ludźmi. W związku z tym Jezus też był tylko człowiekiem, więc umarł tak jak wszyscy. I Muhammad też był tylko człowiekiem. Kontaktował się z Bogiem i fajnie. No ale nie jest nawet nigdzie blisko Boga, tak żeby się modlić do Niego. Nikogo też w takim większościowym islamie, w islamie sunnickim, nie uznaje się w związku z tym za świętego. Święty jest tylko Bóg i jakby reszta to, tak jak mówiłam, kupa gruzu, długo, długo nic i dopiero ludzie.
Dobre określenie.
I jeszcze dwie krótkie rzeczy.
Dobra.
Każdy muzułmanin ma obowiązek wierzyć w to, że oprócz ludzi Bóg stworzył także anioły oraz, że istnieją także demony i to jest dosyć podobna koncepcja do tego, co mamy i w chrześcijaństwie, i w judaizmie. Czyli one gdzieś tam przenikają do tego świata ludzkiego, trochę współpracują z ludźmi, trochę pomagają. No te demony zwane po arabsku dżinami, no to zdecydowanie przeszkadzają. Też anioły gdzieś tam mają uczestniczyć przy sądzie ostatecznym, jako tacy pomagierzy gdzieś tam na boku. No i ostatnia rzecz. Wszyscy muzułmanie mają obowiązek wierzyć, że kiedyś świat się skończy. No, że Bóg stwierdzi, że game over i teraz się będziemy sądzić. I to jest ta ostatnia rzecz, że wszyscy muszą wierzyć w to, no, że będzie właśnie sąd ostateczny. I co ciekawe, muzułmanie wierzą, że pierwszą osobą, która przyjdzie powiedzieć, że ten sąd ostatecznie będzie Jezus. To jest też.
Okej, okay. Czyli powróci.
To była ciekawa informacja. Tak, że wrócisz. Nie ma to wiele wspólnego jakby ze zmartwychwstaniem, ale że to będzie taki jakby moment, kiedy wszyscy będą wiedzieli, że to już. No i znowu Bóg będzie sądził ludzi, mamy dwie możliwości. Tutaj już nie ma czyśćca czy jakiejś drogi pośredniej, tylko albo się idzie do nieba, albo się idzie do piekła. Więc to jest pięć tych podstawowych rzeczy. Pojawiają się też takie głosy, że muzułmanie wierzą w przeznaczenie. Faktycznie częściowo tak jest. Muzułmanie wierzą, że gdzieś tam wola Boża decyduje o przynajmniej zdecydowanej większości rzeczy. Więc gdzieś tam część rzeczy została pomyślana wcześniej. Są też muzułmanie i również niemuzułmanie, którzy twierdzą, że takim kluczowym elementem dla tej religii jest idea dżihadu i że jest to w jakimś sensie obowiązek. To już kwestia interpretacji. Raczej nie wlicza się tego do tych obowiązkowych praw wiary.
Dżihad, czyli święta wojna.
No właśnie, nie do końca. Bo ten termin święta wojna, on trochę jest z czego innego, bo on się w Bizancjum narodził, czyli zupełnie poza arabskim światem. Dżihad generalnie się tłumaczy na dwa sposoby. Po arabsku dżihad znaczy tyle, co wysiłek. No i teraz problem polega na tym, wysiłek do czego i jaki, w jaki sposób przeprowadzony. I tu mamy dwie możliwości. Islam naucza, że możemy mieć dżihad mniejszy i dżihad większy. Dżihad mniejszy jest wtedy, kiedy wspólnota muzułmańska zostaje zaatakowana, musi się obronić, więc ma prawo, a w niektórych sytuacjach także obowiązek, żeby nawet sięgając za broń, móc bronić swojej religii, swojej wiary, swojego życia i tak dalej. I to jest ten dżihad mniejszy. Dżihad większy to wtedy, kiedy sami musimy poczynić jakiś wysiłek, sami musimy się zmagać z własnymi grzechami, jakimiś trudnościami, które mamy w życiu, po to, żeby być bliżej Boga. I to jest bardzo ważna koncepcja w islamie, właśnie, żeby się zmagać ze sobą po to, żeby się stawać lepszym człowiekiem, być bliżej Boga, być bardziej pobożnym. I to jest ten dżihad większy.
To skąd cała ta idea dżihadu jako świętej wojny?
Na ile się orientuję, te terminy zostały połączone ze sobą gdzieś w okolicach krucjat. Bo na Zachodzie już mieliśmy to pojęcie świętej wojny i żeby trochę sobie wytłumaczyć to, jak ten dżihad może działać, ten dżihad mniejszy właśnie, czy w sytuacji, kiedy ci muzułmanie czują się w jakiś sposób zagrożeni i potrzebują się obronić, no to gdzieś tam te terminy zostały zmerdżowane i do dzisiaj nam to tak krąży wspólnie. Natomiast tak jak mówiłam, no dla muzułmanów tylko Bóg jest święty. Nic innego nie może być święte, więc również wojna nie może być święta. To może być wojna jakaś tam w obronie wiary, czy w właśnie tutaj ważne jest to w obronie. Bo o dżihadzie możemy mówić tylko i wyłącznie wtedy, kiedy muzułmanie są zagrożeni i się bronią. Jeżeli muzułmanie, czy to jakaś organizacja, czy jakaś wspólnota, czy jakaś grupa samozwańczych typków, którzy chcą sobie stworzyć państwo, nagle napadają na kogoś i mówią, że o, my tu dżihad robimy. No nie ma to nic wspólnego z dżihadem, to jest zwykła agresja. Więc no, świetnym przykładem jest państwo islamskie, które twierdzi, że tutaj sobie będziemy robić dżihad i że to jest w imię religii, a chodzi tak naprawdę o hajs i władzę. Z dżihadem to nie ma nic wspólnego, no bo jakby przed czym się bronią. Więc to jest często taki pokrętny argument, żeby gdzieś tam wykorzystać religię do swoich politycznych czy jakichś innych celów.
Jeszcze jedna rzecz mi krąży po głowie, czyli przedmuch. W co wierzyli ludzie, którzy aktualnie wierzą w islam przed Mohamedem?
Aha, to jest bardzo dobre pytanie. No, jakby muzułmanie doskonale wiedzą, że islam się nie pojawił w próżni. Wiecie, zanim urodził się Mahomet, nazywany Muhammadem, to na Półwyspie Arabskim już trochę wszystko było. Wiecie, był judaizm już od bardzo dawna, wielu Żydów tam żyło. Było chrześcijaństwo od bardzo dawna, chrześcijanie również tam żyli, podróżowali na Bliski Wschód w celach handlowych i innych. Była cała masa innych religii, również takich, których dzisiaj już nie ma, bo gdzieś tam ich przedstawiciele wyginęli w trakcie albo zostali wybici. No więc oni jakby doskonale sobie zdawali sprawę, że ten islam tam się nie pojawił znikąd. No ale w związku z tym, że wierzą, że islam jest pewną kontynuacją, jakby naprostowaniem tych wierzeń, które były do tej pory, no to jest to dla nich trochę naturalna konsekwencja, że ten prorok się pojawił i próbował trochę naprostować to, w co ludzie wierzą. Tutaj myślę, że warto wspomnieć o jednej rzeczy. Myślę, że ciekawa będzie sobie odpowiedzieć na pytanie, że właściwie no skąd taka koncepcja, że to właśnie jest jakaś kontynuacja, czy że coś tutaj trzeba naprostowywać.
Tak, to brzmi trochę pozycja wyższa, niższa. W sensie chrześcijanin kontra islam.
No więc tutaj,
że jesteśmy lepsi i naprostowaliśmy coś w tym stylu. O to mi chodzi.
Aha. Myślę, że to jest zgodne z prawdą. że no jest to związane z jakąś wyższością również. Natomiast tutaj pomysł jest taki, jakby religia muzułmańska tłumaczy, czy tradycja muzułmańska tłumaczy to w ten sposób. W momencie, kiedy Bóg stwarzał świat i stworzył człowieka, no to kim stworzył tego człowieka? No, muzułmaninem.
Na podobieństwo siebie.
No kim? No dokładnie. Czyli jak Allah stwarzał świat, no to stworzył sobie człowieka, no i kim ten człowiek był? No muzułmaninem, no bo kim miał być? No nie? W związku z tym, jakby wszyscy kolejni ludzie, którzy pochodzą od tego Adama i Ewy, też powinni być muzułmanami. No nie?
Zgadza się.
No ale muzułmanie wierzą, że coś po drodze się wykrzaczyło. Że gdzieś to przesłanie, gdzieś to proste tłumaczenie prawdy wiary, no coś się wyrąbało, po prostu mówiąc brzydko po drodze. No i pojawiły się jakby inne religie, które trochę przeinaczyło to, w co powinno się wierzyć.
A tłumaczą, co się wydarzyło? Czy raczej to jest taka zagadka?
Nie, no najczęściej jakiś grzech, właśnie błędy, niezrozumienie, jakby tego typu rzeczy. No
dżiny.
I jakby dżiny na przykład, o. No i powiedzmy sobie, no Bóg potem przysyłał jakby tych kolejnych proroków, żeby znowu naprostować trochę tych tych ludzi. Czyli na przykład tych, którzy wierzą w wielu różnych bogów, żeby przywrócić do wiary w jednego Boga. No i stąd ci potem kolejni prorocy. No ale ludzie znowu swoje i tam zaczynało się kombinowanie. No i ostatecznie musiał się pojawić właśnie Muhammad, zwany Mahometem, który miał być takim ostatnim prorokiem, jak muzułmanie mówią, pieczęcią proroków, czyli takim, który już to wszystko sklei do kupy i już nie zmieniamy. Zostajemy przy tym, co jest. Więc w związku z tym też muzułmanie uznają, zwłaszcza takie osoby, które dość literalnie podchodzą do interpretacji swojej tradycji religijnej, no, że chrześcijanie na przykład to są ludzie, którzy gdzieś się pomylili w procesie. No bo przecież jak Bóg stwarzał ludzi, no to wszystkich stworzył muzułmanami. Więc jeżeli jest gdzieś jakaś inna religia, no to coś musiało pójść nie tak. No i stąd to naprostowywanie.
Czyli oni teoretycznie wierzą, bo u nas chyba nie ma takiego przekonania, że wszyscy powinniśmy zostać chrześcijanami, a u nich jest przekonanie, że jednak wszyscy powinniśmy się nawrócić do islamu, tak?
No właśnie niekoniecznie. No bo chrześcijanie i Żydzi już wierzą w jednego Boga, więc spoko.
Okej. Okay. Czyli my jesteśmy
okej. Okay. Tak, ale jeżeli ktoś nie jest monoteistą, to jest problem. Jeżeli ktoś jest politeistą, to jest bardzo duży problem. Jest taka idea religii chronionych w islamie też. No i to właśnie to są chrześcijanie, Żydzi, Nabatejczycy, którzy jeszcze są tam w jakiejś ilości w Iraku i w okolicach. Tam jeszcze się wliczało kilka innych takich maleńkich religii, które już dzisiaj nie istnieją. Sabejczycy. Mhm. Nie, przepraszam, pomyliłam. Nabatejczycy nie istnieją, Sabejczycy istnieją w Iraku. No więc oni są jeszcze takimi religiami chronionymi. No bo właśnie albo mieli bardzo dużo wspólnego, albo właśnie byli monoteistami. Więc już w tego jednego Boga wierzyli, więc tu już trochę nie ma co kombinować. Natomiast reszta, no przydałoby się, żeby przemyślała sprawę.
Słyszałem ostatnio jedną rzecz. Być może to jest kompletna głupota, ale słyszałem, że ludzie wierzący w islam, terroryści, którzy się wysadzają się do tego, bo według ich religii, jeśli oddadzą swoje życie w ten sposób, to mogą później liczyć na dziewicę w kolejnym świecie. Czy to jest prawda?
Nie. Znaczy, w obiegowej opinii osób, które dołączają do takich organizacji, to faktycznie tak wygląda. W sensie te osoby, które tak robią, faktycznie są przekonane, że coś takiego może nastąpić. Natomiast zdecydowana większość muzułmanów jest przekonana, że nic takiego się nie wydarzy. Przede wszystkim dlatego, że takie działania są zupełnie sprzeczne z Koranem, z prawem muzułmańskim. Że po pierwsze nie można nikogo przemocą przekonywać do swojej religii. To jest pierwsza rzecz i to jest zapisane w Koranie. Po drugie, no jednak naczelną wartością w islamie jest ochrona ludzkiego życia. Więc jeżeli nawet ktoś właśnie w imię jakichś swoich interesów, gdzieś tam tłumaczonych religią, decyduje się na zabijanie innych ludzi, no to zupełnie nie tędy droga i żadnych dziewic w raju nie dostanie.
Dobra. To zastanawiam się nad tymi ekstremistami w takim razie. Czy w tych państwach islamskich są ekstremiści? Bo u nas w Polsce, jeśli chodzi o ludzi, którzy robią krzywdę innym ludziom, to są raczej jacyś kibole, więc albo wyznają swoje kluby, albo wyznają Polskę jako takie coś na coś, co ich jakby pcha do wyrządzania agresji. Zastanawiam się, czy w państwach islamskich też są tacy ludzie, czy raczej jeśli tam są jacyś ludzie agresywni, to właśnie zawsze biorą sobie za tą taką siłę do agresji religię.
Myślę, że możemy spotkać bardzo duży przekrój. Mogą być osoby, które na przykład mają zupełnie jakby no nie chcę być liberalne, ale są gdzieś tam związane bardziej ze świeckimi poglądami i mają w sobie dużo gniewu i agresji w związku z tym, że właśnie żyją w państwach, które gdzieś tam często no, narzucają im jakiś ustrój prawie że religijny, albo są tak sfrustrowane sytuacją polityczną i właśnie uwiązaniem sytuacji politycznej do religii, że również gdzieś tam tę agresję odczuwają. Jest, myślę, dosyć spora grupa mężczyzn, którzy mają duży problem z kobietami, bo na przykład żyją w społeczeństwach, gdzie się separuje mężczyzn i kobiety. I to nie jest do końca związane z religią, tylko po prostu sytuacja społeczna taka jest. I też w związku z tym jest sporo takich ekstremistycznych postaw, szowinistycznych, czy w tym kierunku.
I to wynika chyba z frustracji, co? Tych ludzi.
Myślę, że tak. I też no z braku jakiejkolwiek edukacji, często właśnie z braku szacunku do kobiet gdzieś tam pielęgnowanego przez lata. Jest oczywiście grupa osób, która bardzo literalnie próbuje interpretować Koran czy jakąś tradycję muzułmańską, która narosła wokół Koranu. No i w związku z tym głosi właśnie ekstremalne poglądy i na życie społeczne, rodzinne, polityczne. No i także nawołuje do nienawiści do innych osób, szczególnie do osób innych wyznań czy innych narodowości.
Właśnie jedną z rzeczy, którą powiedział mi ten mój nauczyciel, to że jeśli ktoś rzeczywiście wyznaje islam, to nie jest zabroniona przemoc bicia się po twarzy. Coś takiego mi powiedział. Pokazywałem mu gości, którzy biją się w takiej organizacji UFC i właśnie jeden z najlepszych z nich jest takim zagorzałym islamistą, to jest dobre określenie? Czy zagorzałym islamistą?
W sensie muzułmaninem, tak? Myślę, że jest bardzo wierzącą osobą, tak?
Bardzo wierzący, bardzo. Okay. I właśnie ten mój nauczyciel mówił mi, że chyba nie do końca jest taki wierzący, skoro się bije, bo gdyby był rzeczywiście tak bardzo wierzący, to nie mógłby się bić.
Istnieje faktycznie taki zapis w prawie muzułmańskim, że no jakby sztuki walki jako sport spoko, ale że właśnie nie powinno się bić po twarzy, tak. Stąd jest duży problem z jakimś boksem, czy coś w tym stylu. Jest bardzo ciekawa książka na ten temat. Sport w islamie chyba się nazywa. Katarzyna Górek-Sosnowska, bardzo polecam. I tam jest dużo właśnie o tym, jak... No i jest to ciekawe, bo w krajach z większością muzułmańską często takie dyscypliny właśnie związane z zapasami są tradycyjnie bardzo popularne, czy jakieś łucznictwo, takie rzeczy. Że jak sobie popatrzymy na wyniki olimpijskie na przykład, to takie kraje jak tam nie wiem, Uzbekistan, czy Egipt, czy Iran mają bardzo dużo medali właśnie w zapasach. No ale to są takie dyscypliny, gdzie nie bijemy się po twarzy, tylko gdzieś tam są jakieś inne możliwości, no ale no jest to ciekawe, tak się słyszy.
Właśnie z Dagestanu i oni mają taką bardzo rozbudowaną kulturę właśnie wrestlingu. Także nie zaskakujemy. I o Iranie też słyszałem, że to bardzo dobrze są Irańczycy. Także w ogóle nie jestem zaskoczony. Powiedz mi, czy ty na judaizmie też się znasz, czy raczej głównie siedzisz w islamie?
Znaczy ja zdecydowanie siedzę w islamie, ale w związku z tym, że gdzieś tam są powiązane te religie ze sobą, no i mają, to już tak bardziej pod kątem politycznym niż religijnym, mają jeden bardzo duży od lat toczący się konflikt wspólny, no to gdzieś tam się zazębiają te problemy.
Dobra, ja czasami się zastanawiam dlaczego, ale to takie tematy bardzo mnie interesują i czy możesz w takim razie zrobić mi takie basicowe wprowadzenie do judaizmu?
Ale to już takie bardzo basic chyba.
Dobra,
myślę, że tutaj ktoś inny byłby lepszy. Znaczy podstawowa zasada znowu jest taka sama. Czyli mamy ścisły monoteizm, czyli wierzymy w jednego Boga. Tutaj jeżeli chodzi o judaizm, istnieje taka zasada, że jakby imienia Boga się nie wymawia, że jest na tyle święte, to imię, że się go nie wymawia i nie zapisuje. Więc często się używa jakby takich zastępczych nazw. Jak sobie prześledzimy Stary Testament, no to zobaczymy, że tam faktycznie tak jest, że nie pada nigdzie konkretne imię.
Ciekawe. Trochę
i tutaj znowu nie ma tej... Trochę jak Harry Potterze, tak jest. Tego imienia nie można wymawiać. I tutaj znowu mamy podobną koncepcję, czyli jakby ten Bóg nie ma towarzyszy, nie ma jakby przyjaciół, synów i tak dalej. Czyli znowu jest to religia, która odrzuca tą koncepcję, że Jezus był Synem Bożym i potrzebował zbawiać ludzi, zmartwychwstać i tak dalej. Dosyć podobnie jak w islamie, wokół religii narósł system jakby zakazów i nakazów, który bezpośrednio jest zaczerpnięty z Tory i na podstawie jakby interpretacji Tory, czyli pierwszych pięciu ksiąg Starego Testamentu powstało prawo żydowskie, czyli halacha. Tak jak w islamie mamy szariat, prawo muzułmańskie, tak w judaizmie mamy halachę. I co islam i judaizm mają wspólnego ze sobą, oprócz tych monoteistycznych korzeni, to że obie te religie nie uznają jakby takich struktur hierarchicznych. Czyli jak sobie spojrzymy na chrześcijaństwo, no to na przykład w katolicyzmie mamy papieża, a w kościele prawosławnym mamy jakby całe, całą hierarchię różnych osób, które sprawują jakby władzę duchowną i są jakimiś autorytetami.
Ale wszyscy na jednym poziomie, nie ma jakiegoś szefa.
W judaizmie i w islamie, czy gdzie?
W judaizmie i w islamie. Mhm.
No to właśnie tutaj nie ma. Nie ma szefa, w miarę jesteśmy na jednym poziomie. Tutaj znowu tak uznaje większość muzułmanów. Jest taka grupa, która uznaje tą hierarchię, na przykład w Iranie ją mamy. Ale większość powie, że nie. I że w ogóle nie uznajemy żadnych pośredników między Bogiem a człowiekiem. Że ten imam, który jest w meczecie, czy ten rabin, który jest w synagodze, no to są osoby, które mogą gdzieś tam doradzić, które się mają znać na prawie, mają się znać na tradycji. Natomiast no, niekoniecznie są takimi odpowiednikami księdza. Że oni nie są po to, żeby sprawować jakieś sakramenty i coś ci przekazywać od Boga. Nie, relacje z Bogiem sobie budujesz sam. I nie ma jakby gościa, który ci przyjdzie i ci powie, że no tutaj źle robisz. I muzułmanie, i Żydzi mają możliwość jakby do pewnego stopnia oczywiście w pewnych granicach, ale interpretacji i ciągłego czytania swoich źródeł i rozważania tego, co one w danym momencie mają znaczyć, jak w danym momencie je interpretujemy. Jakby nie ma tutaj właśnie papieża, który stwierdza, że wszyscy robimy tak i nie ma innej możliwości. Jeżeli ktoś robi inaczej, no to już niekoniecznie z nami. Więc myślę, że to jest taka cecha wspólna.
Myślę, że trochę niebezpiecznie to brzmi, jeśli każdy ma możliwość własnej interpretacji, to jesteśmy w takim razie narażeni na mnóstwo jakichś, nie może nie tyle co błędnych, bo każdy ma prawo do swojej interpretacji, ale do jakichś takich krzywdzących interpretacji, co?
Tak, i to się jak najbardziej zdarza. Jak sobie popatrzymy właśnie na tą ostatnią sytuację w Afganistanie, no to ci talibowie powstali w ten sposób, że po prostu jeden mułła, czyli taki odpowiednik właśnie bliskiego proboszcza, stwierdził, że sobie skrzyknie swoich uczniów z tej szkoły koranicznej i będą wszystkich uczyć, jak to tak naprawdę było pomyślane. No i zebrała się bardzo duża grupa bardzo kiepsko wykształconych osób, które miały dostęp do broni i z czasem dostały dostęp do dużych pieniędzy. No i zaczęły się problemy, no bo właśnie oni mieli swoją interpretację islamu, bardzo konserwatywną, nie pozwalającą na jakąś elastyczność, czy niedopuszczającą takiej interpretacji, która by patrzyła na kontekst powstawania jakichś wersetów w Koranie. Bo to jest jakby wszystko zbadane. Znaczy, można sobie wziąć każdy jeden fragment z Koranu, sprawdzić, w jakich okolicznościach on powstał, dlaczego akurat nie wiem, została przekazana taka informacja, a nie inna, co się wtedy działo, że taka informacja była potrzebna. To nie jest tak, że te poszczególne wersety gdzieś tam były rzucane w kosmos i są oderwane od siebie. No ale dla niektórych środowisk, na przykład takich talibów, jest bardzo wygodnie, żeby to w ten sposób tłumaczyć. Czy na przykład mamy sobie taki werset w Koranie, który mówi o tym, że kobiety powinny zakrywać swoje ozdoby. No i teraz, konia wziętem temu.
Ozdoby masz na myśli części intymne, czy ozdoby mówisz nawet o pierścionkach?
A no właśnie, to jest doskonałe pytanie. Muzułmanie się głowią nad tym już kilka wieków. Co to tak naprawdę oznacza? Nie? I teraz jeden, powiedzmy sobie, jakiś tam uczony prawnik muzułmański powie, że no ozdoby, czyli powiedzmy sobie odstąd do tak za linią pasa jeszcze powiedzmy 50 cm, nie? Że to są najważniejsze ozdoby, reszta to już spoko. Ale kolejny uczony powie, że no ale włosy to jest taka gruba ozdoba. To trzeba zakrywać włosy. No i bardzo wiele muzułmanek zakrywa włosy. A kolejny taki na przykład bardzo już konserwatywny uczony powie, że ale te oczy są bardzo piękną ozdobą kobiety. No i co? No i mamy burki w Afganistanie, bo są osoby, które faktycznie uznają, że to jest jedyna słuszna interpretacja. No więc tutaj tak jak mówisz, no jest pewne ryzyko związane z tym, że mamy bardzo duży rozstrzał interpretacyjny. I niektóre wersety, które były pomyślane w sposób, powiedzmy sobie, no jakiś mniej rozbudowany, czy pokojowy, czy nie miały jakiegoś takiego ładunku agresywnego w sobie, mogą być wykorzystane w zupełnie innym celu, w zależności od tego, kto interpretuje. I oczywiście są jakieś wskazówki, jak to się powinno robić. Powinno się mieć odpowiednią wiedzę i doświadczenie do tego i znać ten arabski klasyczny, bo Koran też jest napisany w taki sposób, że nawet ktoś wychowany w języku arabskim może mieć problem ze zrozumieniem, no bo jest to po prostu strasznie stara książka i nie wszyscy już są w stanie ją zrozumieć. Arabski też jest do pewnego stopnia językiem martwym, to znaczy nie tego takiego arabskiego, który słyszymy gdzieś tam w telewizji, czy który jest w gazetach, nikt się nie uczy w sposób naturalny, tylko dopiero się go uczy w szkole, w domu się mówi inaczej. Więc to jest duży problem. Każda osoba może sięgnąć do Koranu i interpretować, ale nie każda ma narzędzia, żeby to robić.
Czyli mają dwa rodzaje arabskiego w państwach islamskich?
Żeby to dwa. To jest bardzo duży problem dla każdej osoby, która próbuje się uczyć arabskiego, że no, mamy taką schizofrenię trochę. Mamy sytuację językową bardzo skomplikowaną. Znaczy istnieje standardowy, współczesny język arabski, czyli oficjalna arabszczyzna, która jest w szkołach, która jest w telewizji, która jest w gazetach, jakby w urzędach i tak dalej. Ale równolegle w każdym kraju tu arabskim, bo już nie wszyscy muzułmanie mówią po arabsku, funkcjonuje kilka, jak nie kilkanaście lokalnych dialektów. I często te dialekty są jakoś tam zbliżone do tego oficjalnego arabskiego, a często są w ogóle z kosmosu. Czy na przykład jak się pojedzie do Syrii, no to ten syryjski arabski, czy te syryjskie arabskie odmiany są w miarę zbliżone. To nie jest tak, że się wszystko rozumie, ale jak się tam chwilę posiedzi i zna się arabski, to sobie człowiek poradzi. Ale jak się pojedzie do Maroka, no to tam już ten arabski lokalny jest wymieszany z francuskim, z berberskim, jeszcze nie wiadomo z czym. I na przykład ja mam duże problemy ze zrozumieniem, a arabskim się posługuję już no 10 lat prawie. Tak, więc to jest duża trudność.
Trochę jak angielski w Liverpoolu. Też jest, wczoraj słuchałem gościa, który jest z Liverpoolu, dwóch gości. Ledwo rozumiałem, co mówią po angielsku, a angielski rozumiem dosyć dobrze. Także no, wiem, o co chodzi. Jedna rzecz, nad którą się zastanawiałem, to słucham sobie podcastów ludzi, którzy byli na wojnie w Iraku i oni opowiadają, że ci ludzie bardzo często w ogóle nie umieją czytać. Więc nad tym się zastanawiam. Nie umieli liczyć i nie umieli czytać. Więc nad tym się zastanawiam, w jaki sposób tacy ludzie interpretują religię, jeśli nie są w stanie nawet przeczytać tego Koranu.
No oczywiście może się tak zdarzyć. I to są ciągle... No Irak myślę, że jest świetnym przykładem tego, jak przez lata konflikty mogą toczyć kraj i jak społeczeństwo może no, w dosyć niewielkim stopniu się gdzieś tam posuwać do przodu. Zwłaszcza jeżeli chodzi o osoby uboższe. No więc takie osoby, które nie mają możliwości czytania i pisania, no nie mogą sobie tego Koranu samodzielnie czytać. Mogą się posiłkować właśnie pomocą jakiegoś imama, czy jak chodzą na przykład do meczetu na modlitwy, to już praktycznie wyłącznie mężczyźni. To mogą tego Koranu słuchać i mogą słuchać interpretacji kogoś, kto właśnie te modlitwy im prowadzi, mogą słuchać kazań. No natomiast to znowu jest związane z pewnym ryzykiem, bo mogą słuchać kazania swojego tam lokalnego imama, który jest, powiedzmy sobie umownie, spoko i nie twierdzi, że tutaj trzeba komukolwiek robić krzywdę, ale mogą słuchać sobie jakiegoś imama z Arabii Saudyjskiej, który twierdzi, że kobiety powinny być trzymane w domu pod kluczem i absolutnie nie należy ich edukować, bo to jest grzech wielki, że kobieta z domu wychodzi. No więc trochę wszystko zależy, na kogo się trafi, właśnie po czyją pomoc się sięgnie.
Dobra, powiedz mi w takim razie, powiedziałem, że jestem niewierzący i powiedziałaś, że przybijasz mi w takim razie piątkę, jeśli dobrze pamiętam. Czyli ty też jesteś niewierzącą osobą?
Tak, jestem niezwiązana z żadnym wyznaniem, tak jest.
Dobra, to w takim razie powiedz mi, skąd w tobie tyle pasji, jeśli chodzi o religię, bo widzę, że po prostu opowiadasz o tym i się non-stop cieszysz i zacząłem się zastanawiać, jak to jest, że tak bardzo interesują cię te tematy. I jednocześnie będąc
nie... To jest strasznie ciekawe. To jest strasznie ciekawe, że w ogóle, że ludzie mają tak dużą potrzebę wiary w coś, co jest większe od nas i coś, co jest poza nami. No u mnie to też nie zawsze tak było, że byłam osobą niezwiązaną z żadną religią, no bo byłam wychowana, tak jak pewnie większość ludzi w Polsce, w kościele katolickim i miałam też taki moment, że byłam bardzo blisko związana z praktykami kościoła katolickiego. No więc gdzieś tam patrząc na swoją przeszłość, no to trochę jakby rozumiem tą potrzebę, tylko ona gdzieś tam u mnie się skończyła i związała się też z innymi wydarzeniami, które miały miejsce. No i po prostu tak wyszło. Natomiast dalej pozostała mi ogromna ciekawość w związku z tym właśnie, dlaczego ludzie tego potrzebują, co im to ostatecznie daje. Jak sobie budują całe jakby systemy wartości w oparciu o religię. No, taki islam jest bardzo skomplikowanym jednak systemem religijnym. Jak ludzie się odnajdują w tym, że właściwie w Koranie czy w tradycji muzułmańskiej mają bardzo konkretne wskazówki, co robić z czym. Jak powinno się dziedziczyć majątek, nie wiem, jak powinno się dzielić różne rzeczy, jak powinno się traktować kogo w zależności od pochodzenia, wyznania, tym, jak jest z tobą związany, jakimi więzami krwi i tak dalej. No i prawo żydowskie ma to samo, to jest bardzo, bardzo konkretne prawo. Więc dla mnie to jest niesamowicie ciekawe, że sobie tworzymy takie systemy i że tak bardzo ich potrzebujemy, że jesteśmy w stanie no, iść bardzo daleko, włącznie z tym, że właśnie krzywdzimy bardzo ludzi w imię takiego systemu.
Z tego, na ile ja to rozumiem, to wydaje mi się, że człowiekowi jest potrzebny taki framework do funkcjonowania, bo podejmowanie, jakby wymyślanie koła na nowo się trochę nie opłaca, więc tak właściwie operując w ramach jakiejś religii, jeśli całe społeczeństwo operuje w ramach tej religii, jest chyba po prostu dużo łatwiej funkcjonować. Wydaje mi się, że to jest takie zwyczajne ułatwienie, tak samo jak jakieś kulturowe albo tradycyjne rzeczy w Polsce, tak samo w islam, jak działa, jeśli wszyscy zgadzają się z jakimiś określonymi zasadami, to jest po prostu chyba łatwiej. Ja to tak przynajmniej rozumiem.
No myślę, że w dużym stopniu tak jest, że jest to jakieś ułatwienie. Tylko, że w praktyce zawsze się to kończy tak, że się kurczę nie zgadzamy jednak, że jest to 1,5 miliarda muzułmanów. No i za nic. No. Jednak tych różnych grup w islamie, które za Chiny ludowe się nie dogadają, jest od metra. To jest dokładnie tak samo jak z chrześcijaństwem czy z judaizmem. To nie jest tak, że islam jest jednym, że jest monolitem i tam wszyscy wierzą w to samo. No przeciwnie, muzułmanie, ci, którzy chcą walczyć, najbardziej gorliwie walczą z innymi muzułmanami i właśnie wykluczają się bardzo nawzajem. W wyniku właśnie ataków terrorystycznych na Bliskim Wschodzie najczęściej giną właśnie muzułmanie, oni są w większości ofiarami. Często właśnie ci, którzy są nie z naszej grupy, albo mają trochę inne pochodzenia, albo wierzą trochę inaczej. W wielu krajach muzułmańskich bardzo dotkliwie się prześladuje właśnie innych muzułmanów. I tych z innych grup, tych trochę innych, którzy inaczej myślą o Koranie.
Trochę tak jak u nas prawica z lewicą się prześladuje. Chyba podobny obraz to przyjmuje, tylko tam to jest na troszeczkę bardziej na zasadzie religii, a u nas troszeczkę bardziej na zasadzie polityki. Jak tak właściwie polityka wygląda w tych państwach? Oni są bardzo mocno związani z religią, czy tak jak u nas, tylko troszeczkę?
Bardzo różnie, to zależy od kraju. Ja myślę, że jakbyśmy sobie wzięli tylko kraje arabskie, czyli Półwysep Arabski, Bliski Wschód i Afrykę Północną, to znajdziemy duży przekrój. I właściwie mamy całe spektrum krajów. Są takie kraje jak Tunezja, które bardzo dążą do tego, żeby, czy tam dążyły do tego przez długi czas, żeby być państwem świeckim. Czyli żeby gdzieś tam te zapisy prawa muzułmańskiego zostawić w meczetach, a to, co mamy w państwie, żeby było zupełnie odłączone od religii. A z drugiej strony mamy na przykład Arabię Saudyjską i Iran, gdzie religia definiuje większość również prawa krajowego i gdzie jest w konstytucji napisane, czy w innym kluczowym dokumencie, że podstawą prawa jest Koran i że stąd wyciągamy pierwsze wnioski w związku z tym, co jest dobre, a co złe. No więc tutaj mamy bardzo duży miks. Gdzieś pomiędzy są takie kraje, gdzie na przykład przez lata rezydowały rządy kolonialne, więc tam w Egipcie czy w Maroku mamy mieszankę, czyli powiedzmy sobie prawem religijnym równa się na przykład prawo rodzinne. Czyli jak potrzebujemy wziąć ślub, rozwód, zastanowić się co z dziećmi na przykład po rozwodzie, to wtedy sięgamy do prawa religijnego. A jak mamy, nie wiem, sprawę o pobicie, no to już mamy prawo państwowe. Jak mamy przypadek, nie wiem, bluźnierstwa przeciwko islamowi, no to się okazuje, że no mamy prawo państwowe, ale ono jest zaczerpnięte z prawa brytyjskiego albo francuskiego, bo mieliśmy długo Brytyjczyków i Francuzów u siebie siedzących, kolonizatorów. No więc często to jest taki duży miks i dopiero teraz, kiedy część z tych krajów próbuje gdzieś tam samodzielnie podejmować decyzje o swoim stanowieniu i te społeczeństwa są coraz bardziej świadome, ludzie protestują, chcą uczestniczyć w procesach demokratycznych, chcą mieć wpływ na to, w jakim miejscu żyją, no to te prawa się intensywnie zmieniają, czyli wprowadza się coraz więcej praw kobiet na przykład. Wprowadza się coraz więcej praw, które mają chronić dzieci, które mają chronić mniejszości, które umożliwiają wolność religijną. Oczywiście to są powolne zmiany i często to są takie zmiany kosmetyczne. Na przykład w kilku krajach w ostatnich latach, na przykład w Sudanie, w wprowadzono zakaz obrzezania kobiet. No jakby zdecydowana większość muzułmanów doskonale wie, że islam absolutnie tego zakazuje. Ale jednak tradycja gdzieś tam sobie. No więc już prawo państwowe musiało się za to zabrać i wprowadzić kary więzienia i kary finansowe za obrzezanie. No ale znowu, zanim to prawo będzie respektowane, to trochę zajmie. No więc to są takie próby zmian i po właśnie latach kolonializmu, i po latach konfliktów, po latach wojen, po latach też rządów takich totalitarnych, które w tych krajach były. Więc powoli jakieś zmiany się odbywają. Ja się bardzo cieszę, widząc, że są to głównie takie kobiece rewolucje. Właśnie kobiety się upominają o to, żeby gdzieś tam w tym społeczeństwie mieć swoje miejsce.
Bo chyba one są głównie uciskane przez te prawa religijne, co?
No, mają sporo problemów. Znowu to zależy od tego, po której stronie tego spektrum religijnego są. No bo są też kobiety, które same mają bardzo tradycyjne poglądy. I nie mają wielkiego problemu z tym, że właśnie chcą na przykład zakrywać włosy. Są kobiety, które chcą zakrywać twarze. I jakby mówią, że jest to tak samo ich prawo, jak nasze do tego, żeby nie zakrywać. Takie postawy też się zdarzają. No ale oczywiście jest problem z dostępem kobiet czy do edukacji w niektórych krajach, do niektórych stanowisk w miejscach pracy, do tego, żeby się ubiegać o równe prawa właśnie w momencie rozwodu czy przy dziedziczeniu, czy żeby się ubiegać o odpowiednią ochronę i ukaranie sprawców gwałtów, przemocy domowej, no to z tym jest duży problem.
Ale z tego, co rozmawiałem z tym moim nauczycielem, mówił, że to nie do końca jest tak, że to jest tak jakby kobiety są po tej bardziej, po tej, to powiedzmy, gorszej stronie i mężczyźni po lepszej stronie, tylko mężczyźni też mają swoje obowiązki, które muszą spełniać i to się jakby dopełnia, że te kobiety funkcjonują w ten sposób, ale też mężczyźni muszą funkcjonować w określony sposób, żeby te kobiety mogły rzeczywiście funkcjonować w taki sposób, czyli na przykład muszą zarabiać na rodzinę.
Tak powinno być, owszem. Tak powinno być. Prawo muzułmańskie przewiduje coś takiego, że to mężczyzna powinien właśnie utrzymywać rodzinę. Czyli na przykład kiedy zawiera się małżeństwo religijne w islamie, to mężczyzna jest zobowiązany do tego, żeby zapewnić miejsce do mieszkania, wyposażyć ten dom. To on ma łożyć na utrzymanie dzieci. Często się mówi w kontekście małżeństwa muzułmańskiego o tym, że się sprzedaje gdzieś tam dziewczyny, że ten mężczyzna płaci rodzicom za to, żeby sobie wziąć kobietę za żonę. No ale nie do końca jest tak. Faktycznie jest obowiązek taki, żeby mężczyzna w momencie ślubu przekazał taki dar ślubny. Bardzo często to są pieniądze. Często to są bardzo duże pieniądze. Tylko że on je przekazuje nie rodzinie tej kobiety, tylko tej kobiecie. To są dla niej pieniądze. I to jest takie zabezpieczenie na wypadek rozwodu, albo właśnie gdyby ją źle traktował i potrzebowałaby odejść, to żeby miała się za co utrzymać. I ona z tymi pieniędzmi może zrobić, co jej się żywnie podoba. Może sobie za to coś kupić, może za to nie wiem, kupić coś mężowi, może coś kupić dzieciom, a może przez lata sobie trzymać te pieniądze dla siebie i to jest zupełnie okej. Nie musi ich wcale wydawać na ich wspólne gdzieś tam życie.
Z tego, co właśnie ten nauczyciel mi tłumaczył też, to jeśli kobieta ma prawo zarabiać pieniądze, przynajmniej tam, gdzie on żyje, i jeśli ta kobieta zarabia pieniądze, to nie ma żadnego obowiązku dzielenia się tymi pieniędzmi, to są pieniądze tylko dla niej.
Tak jest. No to wynika z tego, jak życie na Bliskim Wschodzie wyglądało w momencie, kiedy islam powstawał. Ta mocna, patriarchalna struktura wyglądała tak, że no, kobiety miały bardzo niewielkie możliwości samodzielnego utrzymania się, musiały gdzieś tam polegać na mężczyznach. No i islam te tradycje przejął. Natomiast wiele kobiet dzisiaj mówi, że no musimy się zabrać za interpretowanie tego jeszcze raz, bo dzisiaj trochę tak nie jest. Gdzie kobiety mają możliwości edukowania się, pracy i bardzo, bardzo często chcą to robić, a właśnie powołując się na te tradycje często nie mogą, mimo tego, że chcą. I stąd też jakby całe te walki o reinterpretację prawa o dziedziczeniu. Bo no jest tak, że kobiety dziedziczą mniej. Dziedziczą mniej właśnie dlatego, że to mężczyzna powinien je utrzymywać, w związku z tym mężczyzna dostaje większą część spadku, no bo na nim ciąży ten obowiązek utrzymania, a kobieta otrzymuje mniejszą część spadku, no bo może sobie ją przeznaczyć tylko na siebie, nie musi utrzymywać nikogo. No ale znowu, dzisiaj już do końca tak nie jest. No to mężczyzna musi utrzymać. No, ale dzisiaj do końca tak nie jest. Często jest tak, że się utrzymuje porówno, albo że kobiety się utrzymują same, albo w ogóle same utrzymują rodziny. no bo tam też odsetek rozwodów czy jakichś różnych innych wydarzeń jest taki sam jak wszędzie na świecie, więc są też kobiety, które po prostu same utrzymują całe rodziny. No więc ta mniejsza część spadku często nie jest to do końca sprawiedliwe.
Okej, dobra. Będziemy powoli kończyć, bo widzę, że zbliżamy się do 1,5 godziny i będziesz musiała lecieć. To może przejdźmy w takim razie, bo się rozpędziliśmy z rozmowami o religii i praktycznie nie zadałem ci żadnych pytań, które sobie zapisałem, więc powiedz może troszeczkę więcej o działalności tego waszego Salam Lab. Na czym to polega i jakie macie plany, co aktualnie robicie i co chcielibyście robić w przyszłości? Długie pytanie, sorry.
Nie ma sprawy. Więc jako Salam Lab robimy kilka rzeczy. Takim naszym naczelnym celem jest edukacja i podnoszenie świadomości społecznej na temat migracji, konfliktów, nie tylko w rejonie świata arabskiego czy muzułmańskiego, ale w innych miejscach na świecie też. I takiego rzetelnego podejścia do informacji. W związku z tym robimy przede wszystkim dwie rzeczy. Pierwsza, no to działamy w internecie, szczególnie w mediach społecznościowych. Także zapraszamy na naszego Facebooka, na naszego Instagrama, wszędzie nas tam znajdziecie. Ale też no wiemy, że jakby to jest gdzieś tam początek, jak ktoś sobie coś przeczyta w internecie, będzie było gdzieś tam jakąś swoją wiedzę, czy na temat islamu, czy innych kwestii jakiegoś konfliktu, czy migracji, będzie sobie próbował sprawdzić, no to często to jest za mało. Bo mamy tak dużo różnych informacji już teraz w internecie, że przesiewanie ich i wybieranie tego, co jest faktycznie rzetelną informacją, jest strasznie trudne. Więc my proponujemy też drugą rzecz. Proponujemy to, żeby w którymś momencie ten komputer zamknąć i spróbować spotkać się na żywo i rozmawiać i spotykać się z osobami, które mają bezpośrednie doświadczenie czy migracji, czy uchodźstwa, czy pochodzą właśnie z krajów muzułmańskich, czy są przedstawicielami innych mniejszości. Dlatego bardzo często spotykamy się z ludźmi młodymi w szkołach i w podstawówkach i w szkołach średnich. Docieramy na uczelnie i tam właśnie prowadzimy lekcje, rozmawiamy z ludźmi o ich uprzedzeniach, o naszych uprzedzeniach też, o tym, no właśnie, co się dzieje na granicy, w jaki sposób możemy włączać, też integrować osoby, które przybywają z krajów, gdzie są prześladowane. Prowadzimy takie zajęcia z empatii, z wielokulturowości. Spotykamy się z różnymi grupami specjalistów, czyli po pierwsze z nauczycielami, którzy mają kontakt z wielokulturową młodzieżą, z migrantami, uchodźcami, z prawnikami, z urzędnikami, na przykład tutaj w Krakowie dosyć często się to odbywa, którzy gdzieś tam przygotowują jakieś programy integracyjne, czy mają kontakt z cudzoziemcami gdzieś tam w urzędach i też nie zawsze wiedzą, w którą stronę ten kontakt pójdzie, jak to się uda. No i tak jak mówiłam, no z przedstawicielami służb bezpieczeństwa, czyli właśnie z policją, ze Strażą Graniczną. No i staramy się doprowadzić i do takiego spotkania na żywo z nami, tak żebyśmy mogli przedyskutować sobie różne kwestie i gdzieś tam się uodpornić na jakieś mity czy na jakieś uprzedzenia. I podchodzić do takich sytuacji z pewną elastycznością i z otwartą głową. Przede wszystkim też z szacunkiem do tego człowieka, z którym się spotykamy. No i organizujemy też takie spotkania integracyjne, podczas których można tego tak zwanego obcego zobaczyć na żywo. Spróbować z nim pogadać, zobaczyć, że nie gryzie.
Dotknąć.
No więc dotknąć, tak. Staramy się zapraszać właśnie takie osoby do szkół, czy tworzyć jakieś takie wydarzenia, no, które wydawałoby się z pozoru banalne, ale no, dają możliwość gdzieś tam spotkania tego drugiego człowieka i przyjrzenia się mu i też zadania jakichś swoich pytań, zderzenia się z jakimiś wątpliwościami, po prostu zasięgnięcia opinii u źródła. To jest to, jak ja się zabrałam do tego tematu, jak ja w ogóle odkryłam, że można robić coś takiego, jak zajmować się islamem. Dla mnie to było skuteczne. Gdzieś tam ciągle z tymi moimi uprzedzeniami, które również mam, próbuję się mierzyć właśnie w taki sposób. No i przez Salam Lab staramy się też inne osoby do takiego spotkania zaprosić.
Okej, to ciekawe, że powiedziałaś, że sama masz wciąż jakieś uprzedzenia. Tego się w ogóle nie spodziewałem. Także powiedz mi, jak ludzie reagują na takie eventy? Czy przychodzą na to i są jakby rzeczywiście zmieniają zdanie? Jak jest odbiór ludzi, którzy uczęszczają na takie spotkania?
Zdecydowanie przychodzą. I to pojawiają się i na takich online eventach, i na takich, które staramy się robić na żywo. Jak jest z odbiorem? No, my nie staramy się nikogo przekonać do tego, że my tu mamy rację. Raczej chodzi nam o to, żeby każdy sam włączył krytyczne myślenie, każdy sam za siebie podjął decyzję, czy się z czymś zgadza, czy nie zgadza. Wydaje mi się to dużo skuteczniejsze niż jakaś taka próba przeciągania liny, kto tu ma rację. No bo może się okazać, że na przykład ja nie mam. I tak jak mówiłam, no też gdzieś tam nad różnymi rzeczami się ciągle zastanawiam i też widzę różne wyzwania, na przykład w migracjach i różne trudności sama w swojej pracy. Także zupełnie rozumiem, jeżeli ktoś przychodzi z wątpliwościami. Wydaje mi się to bardzo normalne i takie zdrowe też. Więc raczej staramy się nikogo tutaj nie przekonywać, tylko właśnie zaprosić do tego, żeby gdzieś tam każdy się sam zastanowił. Ale najczęściej jest tak, że to przyjęcie jest bardzo pozytywne. Nawet jeżeli ktoś ma jakieś wątpliwości, nawet jeżeli ktoś na przykład skrajnie się nie zgadza z pozycją osoby głęboko religijnej, no to w dalszym ciągu gdzieś tam na takim gruncie ogólnoludzkim możemy się spotkać. Nie musimy w kółko o religii gadać, tylko możemy sobie porozmawiać o czymś innym. I często takie właśnie spotkania się odbywają. Na przykład jeżeli chodzi o religię, nie zgadzamy się zupełnie, ale jak widzimy się na jakimś evencie, gdzie uczymy się, nie wiem, gotować jakieś danie kuchni syryjskiej, żeby chociaż trochę przybliżyć się do doświadczenia tradycji kogoś z Syrii, kto mógł tutaj przybyć do Polski właśnie po status uchodźcy, no to już się okazuje, że mogą nam smakować te same rzeczy, możemy gotować tak samo beznadziejnie i próbować się czegoś nowego nauczyć i porozumieć się gdzieś na tej płaszczyźnie. No to nie jest tak, że musimy się zawsze wszyscy zgadzać. Ludzie mają prawo do swojego zdania, do wątpliwości, też do różnych lęków związanych właśnie chociażby z migracjami czy z islamem. No tylko, że właśnie takim na siłę przekonywaniem, przeciąganiem liny, mówieniem, że to wszyscy są pokojowi i że to zawsze jest bezproblemowe, no to trochę nic nie osiągniemy. Więc staramy się to wprowadzić do takich prostszych doświadczeń, które mogą nam coś nowego pokazać.
Myślę, że bardzo fajne jest w tym, co robicie, taka normalizacja po prostu przebywania z takimi osobami. Myślę, że większość osób, które ma uprzedzenia, nigdy po prostu nie miało doświadczeń żadnych. Jedyne informacje, jakie biorą, to jakieś informacje z mediów, które specjalnie pompują te informacje w taki sposób, żeby budziły lęk albo frustrację. I myślę, że samo przebywanie wystarczająco na nie wpływa. Jakby ciężko zmienić kogoś zdanie, ale jakby dać komuś doświadczenie, że poszedł sobie do domu i pozastanawiał się nad tym przez następne 2 tygodnie, to myślę, że daje bardzo dużo.
No dobra, bardzo doszliśmy. Często to widzimy w szkołach, zwłaszcza na młodych bardzo ludziach. Byliśmy kiedyś w szkole zawodowej w Tarnowie, tam był taki islamofobiczny incydent, który gdzieś tam się mocno rozszedł po mediach w Polsce. Dosyć niepokojący. No i pojechaliśmy tam właśnie, żeby się spotkać z tą klasą, gdzie się to wydarzyło. I zabraliśmy ze sobą znajomą muzułmankę. I nagle się okazało, że no nie jest taka straszna. Jakby chciała odpowiadać na pytania. Zobaczyli, że jest normalny człowiek. Że nic tak szczególnie nie chce im zrobić. No i też sama przyznała, że no ludzie są różni. Ona też nie odpowiada za absolutnie wszystkich muzułmanów na świecie. Nie życzy sobie też brać winy za wszystkie ataki terrorystyczne tylko dlatego, że wierzy w te same religie, więc tam dużo ciekawych rozmów się odbywa właśnie tym sposobem.
Tak jest. Tak samo jak nie wszyscy Polacy kradną, chociaż w Anglii podobno duża część kradła przez jakiś czas. Także też nie powinniśmy za to być odpowiedzialni. Okej, okay, doszliśmy do 1,5 godziny, więc nie zabieram ci więcej czasu. Mega dziękuję za to, że się zgodziłaś. Bardzo fajna rozmowa. Ja się jaram religiami, takimi kulturowymi rozmowami i to, co mi się najbardziej podobało, to jak ciebie to cieszy i że jak opowiadasz o tym, to się cały czas śmiejesz, cieszysz się i jakby myślę, że odbiór tej rozmowy dzięki temu jest kompletnie inny i dużo bardziej pozytywny. Także bardzo ci dziękuję za pozytywne nastawienie i mam nadzieję, że spotkamy się jeszcze raz. Mi się bardzo podobało.
Pewnie, ja jestem bardzo chętna. Polecam się w razie czego. No i również bardzo, bardzo dziękuję. Jakbyś potrzebował kiedyś w przyszłości kogoś, żeby porozmawiać o judaizmie, to mogę bardzo fajną dziewczynę polecić.
Również bardzo chętnie. Zaraz zostaniemy jeszcze na sekundkę po podcaście, dobra, to mi powiesz, tylko jeszcze powiedz ludziom, gdzie cię mogą znaleźć w internecie.
Jeżeli mnie prywatnie, to bardzo polecam konto an_ Wilczyńska, tak jak moje nazwisko, na Instagramie, a jako Salam Lab jesteśmy i na Instagramie, i na Facebooku. Prowadziliśmy też podcast przez jakiś czas, mam nadzieję, że wrócimy do tego po sezonie wakacyjnym, więc na Spotify również nas znajdziecie jako Salam Lab.
Dobra, jeszcze sprawdzam twojego Instagrama, bo pamiętam, że miałaś coś jeszcze tam napisanego, ale nie mogę cię teraz znaleźć na szybko, sekundka. Dobra, mam cię. Było coś jeszcze u ciebie na Instagramie. Centrum Wielokulturowe KRK.
To jest jeszcze tak, coś, co... no to tam pracuję w Centrum Wielokulturowym w Krakowie. A tam coś świadczymy, głównie pomoc prawną dla cudzoziemców, jakby ktoś potrzebował.
Zapraszamy. Dzięki wielkie.